swoich pracach pisze, że stan wojny z ogniem związany był tamowiami żołnierz batalionu Bambara partyzanckiego, 5. kompanii Jalina, Bolesław Probowicz, pseudonim Iga. I właśnie scena, którą się zaczynał ten film, dotycząca rozbrojania ucieczki i wypuszczenia na wolność 65 więźniów z więzienia świętego Michała w Krakowie, jest o tyle charakterystyczna, że jednym z tych współorganizatorów był nasz tarnowianin Władysław Probowicz Iga. I on później, zresztą wcześniej, rok wcześniej, był też współorganizatorem ucieczki z więzienia Narwowskiego 1 lipca 1945 roku przy dużym współudziale strażniczki więziennej Antoniny Lęczorównej. Jego losy, jak pan doktor też przedstawiał, są bardzo typowe dla żołnierzy wyklętych, przez jakiś czas prowadził oddział, to był bardzo krótki okres, bo wtedy nie można było, ten okres był bardzo gorący, oddział NSZ-u, huragan, ale przez okres miesiąca był ognia i jak pan doktor pisze, że chciał zostać komendantem kompanii, na co się o niej nie zgodził, uważając, że ta grupa osób, której on chciał przewodzić, a która wyszła z więzienia, jest zbyt mało związana z sobą, chyba o to chodziło, tak? Żeby można było dalej tą walkę kontynuować. Także on odszedł po miesiącu, to było wrzesień, październik, 1946 roku, w 7 roku. Ale właściwie on, podobnie jak i inni, prawda, żołnierze wyklęci, nie widząc tutaj możliwości w Polsce, usiłowali dostać się za granicę. Niestety trafił również na agenta i to chyba najbardziej perfidnego, kapitana Lawinę, Felipa Wendrowskiego, który zlikwidował duży oddział Banka NSZ na Śląsku. Później był urzędnikiem w Ministerstwie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Niemniej był tak wytrawny agent, że nie tylko uwierzył mu Probowicz, że on rzeczywiście może go skontaktować z kimś i pozwolić przejść za granicę, ale przecież cały oddział banka NSZ w sile 300 ludzi został w trzech grupach przez niego zlikwidowany w straszliwy sposób, o czym tutaj trudno mówić. W każdym razie został zdradzony i aresztowany razem z tą strażniczką Ireną Oczynowej, skazany na karę śmierci i w 5 tygodni został później wykonany wyrok śmierci. Mimo że odwoływał się i prosił Wieruta, argumentując, że jego ręce nie są splamione w krwią, że w walczu w 1939 roku walczył w batalionie Bambara, że ma odznaczenie Krzyż Wojenny, został skracony. Ale jak to? Czyli podzielił los żołnierzy wyklętych. A tymczasem we wspomnieniach milicji, i tutaj nawiązuję do tego, co właśnie pan mówił, we wspomnieniach milicjantów, którzy później biorąc udział w konkursach, pisali o swoich różnych doświadczeniach, znaleźć można takie wspomnienie tarnowskiego milicjanta, że spotkał się raz tutaj na terenie tarnowskiego z Probowiczem który byście mógł rząd i porzucił już tą, tą prawda, taką dolę, tą partyzancką, ale on nie chce swoich chłopców zostawić. Gdyby się władze zgodziły, żeby chłopcy z lasu mogli wrócić, to on by także wyszedł i ujawnił się. No ten rzekomo ten milicjant dowiedział się i tą sprawę miał rzekomo dobrze załatwić dla tych chłopców, czyli że powinni się ujawnić i wrócić do normalnego życia. A już twierdzi, że nie spotkał królowisa, bo został zaszczelony przez właśnie swoje papowskie władze. I pisze, stare wieki, starsi zjadacze wykonali swoją pracę. I to jest właśnie ten dwa punkty widzenia, prawda? Został stracony za to, że przeciwnie, że właściwie on chciał żyć normalnie, bo nawet podjął pracę w kosecie, ale nie mógł, jako był żołnierz AK. A tymczasem w pamięci milicji został jako ofiara swoich dowódców.
Pani Maria, Pani Krzyła,
Ja mogę tylko dodać, że rzeczywiście być może w tym filmie, być może założeniem reżysera było, aby ta pierwsza postać mężczyzny młodego w więzieniu, żeby to był właśnie Bolesław Pronobis-Sikar, ponieważ on objął dowództwo nad tą grupą więźniów, którzy od środka opanowali więzienie, które i ta akcja była połączona, skoordynowana z tym, co żołnierze ognia robili na zewnątrz. Szanowni Państwo, stosunek do Goranfolku jest dosyć oczywisty, bo tu są dwie kwestie. Jeden to jest ten problem ognia, drugi problem likwidacji Krzeptowskiego. Stosunek ognia do Goranfolku został wyrażony tym, że on entuzjastycznie i bez wahania przystąpił do Konfederacji Tatrzańskiej, gdzie był ważną częścią, bo był dowódcą oddziału, można powiedzieć, bojowego, który był do wykorzystania przez Konfederację Tatrzańską. To jest w ogóle ciekawy problem, ponieważ Krzeptowski się kojarzy nam z kolaboracją, natomiast niewiele osób pamięta, że Krzeptowski to nie była postać przypadkowa. To był wielki autorytet właśnie dla chłopów podhalańskich, dla górali. On był najważniejszym przywódcą ruchu ludowego w przedwojennej Polsce. On przewodził strajkom, on był człowiekiem szanowanym i co więcej pochodził z rodziny Krzeptowskich, która była powszechnie szanowana właśnie za swoje przywiązanie do polskości, do patriotyzmu. To była rodzina, która jeszcze w 1939 roku fundowała samodzielnie karabiny maszynowe dla Wojska Polskiego, które były na rynku nowotarskim przekazywane. Tym większym było szokiem dla ludowców to, że nagle, tak szybko, jeszcze w 1939 roku znalazł się u boku Hansa Franka, Heinricha Himmlera, którego gościł również w Zakopanem, no i podjął takie działania, o jakich mówimy. Dla ognia, którego ojciec był w pewnym momencie członkiem powiatowych władz Stronnictwa Ludowego przed wojną, którym przewodniczył Krzeptowski, to było prawdziwym szokiem. Jego brat, który zostawił wspomnienia, pisze o tym krótko. Odwrócili się od niego ze wstrętem. Natomiast działalność w Konfederacji Tatrzańskiej była czynnym potwierdzeniem tego, jak ogień oceniał Goralenfolk. Przy czym warto podkreślić, ten Goralenfolk generalnie nie spotkał się z poparciem szerokich rzesz góralszczyzny. różnymi metodami udawało się skaptować, przynajmniej nawet dla werbalnych deklaracji odbioru kart góralskich, czyli uprzywilejowanych, lepszych, zaledwie 18% ludności Podhala, co każe popatrzeć na tę całą resztę, czyli 82%, które mimo trudnych warunków okupacyjnych, mimo różnych form zastraszenia, tych kart nie przyjęło. Jeżeli chodzi o samą likwidację, to na Krzeptowskiego polowano, tak jak na innych konfidentów, ale tak naprawdę jeszcze w roku 1942-1943 obawiano się wykonywać zbyt wielu wyroków śmierci. To były pojedyncze jeszcze akcje. 1944 rok, kiedy niemiecka władza osłabła, to były prawdziwe łowy na konfidentów, między innymi na konfidentów z Wachsmunda, między innymi na Krzeptowskiego, który wiedział, że musi się ukrywać. Polowali na niego akowcy z Podhala, polowali na niego ludzie związani z Ludową Strażą Bezpieczeństwa, której komendantem był Ogień, ale finalnie można powiedzieć dorwał go oddział Tadeusza Studzińskiego, kurza Kurniawy, z oddział partyzancki Helm, który również działał na Podhalu. To nie byli ludzie, którzy musieli specjalnie przychodzić. Owszem, można powiedzieć, dlaczego oni. No im się udało, tak? Myślę, że tutaj nie ma żadnego zaniechania, które mogłoby oskarżyć, o które można by było oskarżać czy Ognia, czy chociażby dowódcę Inspektoratu Nowosądeckiego Adama Stabrawa-Borowego, broń Boże. Próbowano go złapać, złapali go tuż przed wejściem Rosjan właśnie partyzanci Armii Krajowej i go powiesili zgodnie z, można powiedzieć, wypełniając obietnice, które niektórzy mu wróżyli wcześniej.
Drodzy Państwo, mija prawie godzina tego spotkania dzisiejszego. Ja bym proponował zakończyć, tym bardziej, że mamy deklarację pana doktora, że chętnie się z nami spotkała jeszcze przy okazji promocji drugiej części książki, czyli drugiej publikacji w zasadzie osobnej, która będzie wynikiem tych dociekań tutaj badawczych. Ja bym tylko poprosił rzeczywiście na koniec o próbę takiego już krótkiego odniesienia się do tego, o czym mówił ksiądz Dyktoń. Słyszeliśmy również z ust innego nieżyjącego kapłana świętej pamięci księdza Tischnera. Pamiętamy te słowa z filmu, powiedział, że prawda Bogu broni się sama, tylko trzeba do niej dotrzeć. I parę zdań jeszcze o tym etosie, który powoduje, że ta legenda Ognia, no właśnie, w jakich proporcjach jest tak naprawdę w tym momencie odbierana przez Podhala? Czy raczej ta czarna legenda w tym momencie dominuje? Tak tam, jak pana to wyglądało, jeżeli chodzi o ilość tych ankiet, wywiadów,
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to pytanie, ale jestem zmuszony odpowiedzieć w sposób być może niesatysfakcjonujący. Oczywiście nie da się tego matematycznie ująć, czy 50 na 50, czy 70 do 30. Ja powiem jedno, kiedy już rozumiałem, czym się mam zajmować, tak? A decyzję taką podjąłem mniej więcej na trzecim roku studiów, kiedy ten mój kolega, o którym wspomniałem na początku, chodząc ze mną na seminarium, zadecydował, że będzie pisał pracę magisterską o ogniu i po kilku miesiącach stwierdził na seminarium profesora Michała Pułaskiego na uniwersytecie, stwierdził, że nie może tej pracy magisterskiej napisać na ten temat, ponieważ jak napisze dobrze, to go jedna połowa wsi zabije. A jak napisze źle, to druga połowa wsi go zabije. To To była ocena mieszkańca Waksmunda. Można to potwierdzić. Jacek Waksmundzki teraz jest nauczycielem historii w liceum Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Natomiast, szanowni państwo, ja przyjeżdżając z zewnątrz, ja też byłem przede wszystkim żądny rozwiązania tego problemu, który mi się wydawał jakimś czymś nienaturalnym. Bo wydawało mi się, że człowiek, który obrósł taką legendą, powinien być powodem do dumy właśnie na Podhalu. I kiedy zacząłem jeździć i spotkałem się z tyloma animozjami, wciąż żywymi, dla mnie oczywiste było w ramach poszukiwania prawdy, żeby nie iść tym tropem białej legendy, tylko najpierw poszukać, samemu sobie odpowiedzieć, skąd się bierze ta legenda czarna. I szanowni państwo, jedną z pierwszych osób, z którą rozmawiałem, była niejaka Agnieszka Niemcowa, mieszkanka ostrowska, której mąż prowadził w okresie powojennym jeszcze sklep w Ostrowsku. Ostrowsko to jest sąsiednia wieś, przepraszam, leżąca koło Waksmunda. I spotkałem ją idącą do kościoła, na mszę wieczorną. Próbowałem namówić do rozmów, ponieważ ona była sąsiadką jednej z osób, gdzie tam były oskarżenia o jakieś zbrodnie popełnione. I okazywało się, że dopóki mówiła o innych rzeczach, mówiła jak prawdziwa, bogobojna kobieta w stroju góralskim, sędziwa, taka jakby każdy wyobrażał sobie, tak ja myślę, swoją własną babcię. Ale kiedy trafiała na ognia, siarczyście kleła. Tak jak w najgorszych naszych spotkaniach ulicznych z nie najlepszą częścią młodzieży możemy usłyszeć. Słowo ogień pociągało za sobą najgorsze karczemne wyzwiska. To próbowałem naprowadzić jakoś, bo chodziło o odpowiedź na to pytanie, żeby zrozumieć problem. Próbowałem ją naprowadzić na pytanie, dlaczego tak mówi, bo pewnie zamordowali kogoś jej w rodzinie. Ona mówi, nie. No to jak się dowiedziałem, że prowadzili ten sklep, to pomyślałem, że może naprowadzę, że to pewnie rabowali. Ona mówi, nie, płacili. No to co się stało? A, bo przez nich wreszcie wydobyłem, przez nich to mój stary poszedł na tamten świat. No ale to go zabili jednak. Nie, UB go wzięło. I jak UB go wzięło, to powiedziała, że po kilku tygodniach, jak go wypuścili, to go wypuścili tak skatowanego, że no człowiek nie przeżył tego. Po kilku tygodniach zmarł. I szanowni państwo, po kilkudziesięciu latach ona nie UB winiła za tą śmierć. Ona winiła partyzantów. Ona mówiła, a przecież gdyby ich nie było, to by UB go nie wzięło. I to jest właśnie problem tamtych czasów. Szanowni państwo, przed legionistami w 1914 roku w Kielcach zamykano okiennice. Ale później ich przepraszano za to, bo oni zwyciężyli. Stawiano im pomniki i oficjalnie delegacja mieszkańców Kielc przepraszała, bo zwyciężyli. Natomiast dlatego mówię, że największym problemem tego podziemia jest to, że oni przegrali. Że oni nigdy nie mogli w sposób prosty spojrzeć w oczy mieszkańcom i powiedzieć, nasza walka przyniosła wam wolność. Bo po okupacji niemieckiej nastąpiły kolejne lata okupacji sowieckiej, rządy komunistów, ubowców, którzy mieli władzę, mogli się okazać ludzkimi panami, dać kwit na węgiel, a ci partyzanci byli sprowadzeni do rzędu tych, którzy nic nie mogą załatwić. Oni byli, często mieli wilcze bilety, jak wrócili z więzienia, to mieli odium bandytów, które się za ich rodzinami ciągnęło. Oni nie posyłali często swoich dzieci na uczelnie prestiżowe, bo nie było ich stać. Było z tym wszystkim różnie, ale byli warstwą drugiej kategorii. I to zostawało. ale myślę, że charakterystyczne było coś, co ja zapisałem wtedy w swoich notatkach z tamtej rozmowy, że pani Katarzyna Niemcowa taką samą miarą mierzyła również Armię Krajową. Nie dlatego, że nie doceniała Polski jako takiej. To nie dlatego, że ta kobieta nie kochała ojczyzny, bo to była naprawdę porządna, bogobojna kobieta. Świeć pani nad jej duszą, bo ona już nie żyje. Ale ona tak oceniała tą historię i w końcu zadała takie pytanie, a na co nam była ta Armia Krajowa, te ognie i to wszystko? No na co? Jakbyśmy wygrali tą wolność, to byśmy mogli na to inaczej spojrzeć. Ale w nawiązaniu do tego, o czym mówił ksiądz, ja myślę, że dzisiaj, po wielu latach, możemy jednak na to spojrzeć inaczej. Na to, co próbowano wyśmiewać w PRL-u częściowo, ale jeszcze bardziej wyśmiewano w latach 90. To znaczy na ten polski opór, który powodował, że my walczyliśmy, przelewaliśmy krew. I co? I nic. I nic to nie dawało. Więc pytanie było, a po co było walczyć? Czy nie można było tak jak Czesi? I szanowni państwo, dzisiaj mamy wiele dokumentów, które nam pokazują być może zupełnie inny wymiar, ale to jeszcze do takiej historiografii powszechnej nie dotarło. Zupełnie inny wymiar tego naszego charakteru narodowego, który nie pozwalał na to, aby tak jak Czesi podnieść ręce i powiedzieć, chcecie na nas napaść, rezygnujemy z niepodległości. Czesi rezygnowali z niepodległości w 1938 roku, w 1968 roku też rezygnowali z niepodległości. A być może mieli szansę na nie. Ale szanowni państwo, można zadać przekorne jedno pytanie, pytanie bez odpowiedzi. Gdzie by byli dzisiaj Czesi, gdyby tacy Polacy nie stawiali oporu? Co by z nimi było? Czy by w ogóle istniał taki naród na mapie? Ale to zostawiam. Szanowni państwo, sięgnę do cytatu z pamięci, z dokumentów, które pozornie dotyczą innego tematu. W roku 1981 Anatolij Czerniajew, szef Wydziału Międzynarodowego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Przepraszam. Czyli człowiek, który był następcą Dymitrowa i właściwie dowodził sekcją zajmującą się krajami satelickimi, tym co było w Imperium Zewnętrznym i dalej. Czyli jeden z najbliższych współpracowników Breżniewa. Prowadził notatki, które wówczas były tajne, poufne. Po latach zostały w Rosji opublikowane w całości, to znaczy chyba 2 lata temu. Otóż Anatolij Czerniajew w lecie 1981 roku zapisał swoją rozmowę z Leonidem Breżniewem na temat Solidarności, na temat tego problemu, jaki mają z Polską. Szanowni państwo, interwencja sowiecka była niemożliwa i jej nie przygotowywano, dlatego między innymi, z jednej strony dlatego, że gospodarka i stan całego Imperium Sowieckiego był gorszy niż my o tym wtedy myśleliśmy, ale jednocześnie Czerniajew pisze wprost, nie można wejść do Polski, nie można tam zrobić inwazji, bo Polacy będą stawiali taki opór jak w 1939 roku, jak w 1945. Miał na myśli i opór stawiany Niemcom, jak i Sowietom. Powiedział, że Polacy zrobią nam takie przyjęcie, że my tego nie wytrzymamy. Użył takiego sformułowania. Polacy nie szwejki. Szanowni państwo, to jest bardzo ważny czynnik w strategii, każdej strategii, która przygotowuje jakieś plany militarne. To tak jak dzisiaj każdy wie, czy to są Amerykanie, czy Sowieci, czy by byli za chwilę Chińczycy być może, że nie można wejść do Afganistanu bezkarnie, że tam się ugrzęźnie, że to nie będzie spacer za przeproszeniem tak jak po Czechosłowacji. Kto wie, czy gdyby Czesi mieli taki charakter narodowy jak Polacy, to znaczy jakąś immanentną chęć oporu przeciwko agresji, czy 1968 rok dokonałby się tak, jak się dokonał? To jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Oczywiście ja jej nie będę udzielał, bo to już jest historia alternatywna. Ale pytanie warto zadać. W 1981 roku Rosjanie doskonale sobie zdawali sprawę z tego, że inwazja militarna na Polskę będzie zbyt kosztowna, bo Polacy to jest naród, który walczył w 1939 roku przez całą wojnę, który zrobił tak niewiarygodne rzeczy jak powstanie warszawskie, zrobił olbrzymią bitwę miejską w środku Europy z niczego. Polacy to ten naród, który również stawiał opór po wojnie. I tutaj się kłaniają ci żołnierze, którzy walczyli jeszcze dłużej w latach powojennych. Szanowni Państwo, to być może jest nasza największa polisa na bezpieczeństwo dzisiaj. Bo kto wie, jak zareagują, pan kiwa głową, kto wie, dzisiaj na co liczymy? Czy mamy możliwość obronienia się, nie wiem, za 10 lat, za 20 lat przed jakąkolwiek agresją ze strony Rosji? Może dzisiaj to gdybanie, tak? Ale wiemy, że zawsze, nigdy nie można powiedzieć nigdy. Wolność nie jest dana raz na zawsze. Czy mamy zdolności, żeby samodzielnie to zrobić? Nie. A w 1939 roku co było naszą radą? Co było najlepszym pomysłem na obronę? Sojusz najlepszy z możliwych z państwami, światowymi potęgami, które są po drugiej stronie Niemiec. Dzisiaj receptą na nasze bezpieczeństwo, ważniejszą niż zakupy F-16, jest sojusz. Najlepszy z możliwych, dla którego nie ma alternatywy. Ale jak wiemy, skąd wiemy, jak ten sojusz zadziała w momencie próby? Odpukać, żeby nigdy to nie miało miejsca. Szanowni Państwo, dzisiaj konflikt to nie musi być konflikt atomowy. Wiemy, że jest mnóstwo wojen konwencjonalnych. Ale dzisiaj każdy, kto by chciał dokonać agresji na Polskę, musi brać pod uwagę, że to jest naród, który ma taki, a nie inny charakter. Że nam bliżej do problemu afgańskiego niż do sytuacji, jaka była w Czechach. I być może to brzmi nazbyt optymistycznie, ale ja uważam, że dzisiaj to jest ważny element, który każdy, kto chciałby brać jakieś względem Polski agresywne przedsięwzięcia pod uwagę, powinien brać pod uwagę. Ja myślę, że warto spojrzeć na rok 81, czyli na uchronienie Polski przed inwazją sowiecką, również w tych kategoriach. To znaczy dziedzictwo naszego oporu miało swój sens i warto to zrozumieć. Oczywiście nie zrozumiemy tego, jeżeli ktoś będzie bujał w obłokach, wierząc w bajki Wojciecha Jaruzelskiego o tym, że to on ochronił Polskę przed inwazją. Jaruzelski bał się tego społeczeństwa. Jaruzelski nie wiedział, czy stan wojenny własnymi siłami się powiedzie. Dlatego starał się o to, żeby to Rosjanie zrobili swoimi rękami. Ale to jest już zupełnie inny temat i nie chciałbym odbiegać od meritum. Chciałbym to dać jako przemyślenie po prostu.
Każda tuleta w tej sytuacji jest trywialna.
Może odbiegliśmy za daleko, za co przepraszam, ale to są takie myśli, które warto, sądzę, że warto trochę odważniej spojrzeć na całość dziedzictwa XX wieku w Polsce, bo dzisiaj wiemy o wiele więcej, niż wiedzieli ludzie bezpośrednio po powstaniu warszawskim, niż wiedzieli ludzie w latach 50., 60., niż wiedzieliśmy w latach 80. I warto dokonać zupełnie nowego spojrzenia na sens polskiej historii.
Dziękujemy bardzo.
Jeszcze jest polemika. To może indywidualnie.